Jak wiecie, ostatnio ja i brat Krzysiek byliśmy na szkoleniu. Uczymy się, jak nauczać na szkółkach. Także dziękuję Bogu za to, że On nas czegoś nowego uczy. Czegoś nowego możemy się uczyć, poznawać. Być może kiedyś coś z tego będziemy realizować. Tak, bracie Krzyśku? Będziesz na szkółce uczył dzieci?
Jak rodzice się nie będą bały.
No. W każdym bądź razie dzięki temu, że teraz byliśmy na tym szkoleniu, przywozimy dla Was dużo pozdrowień. Okazuje się, że sporo osób od nas w tamtym rejonie jest znanych. Szczególne pozdrowienia przynosimy od brata Czesława Basary, który
do
tutaj u nas...
Poproszę.
Słucham?
Do mikrofonu.
A, do mikrofonu. A to nie słychać tam dobrze było?
A teraz lepiej.
No więc szczególnie dużo pozdrowień dla całej naszej społeczności mamy od brata Czesława Basary przez 2S. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia. Tęskni za naszą społecznością, także naprawdę... Gdy opowiadał, że jak u nas był, jak tutaj z nami dzielił się Bożym Słowem, że rzeczywiście miał świadomość tego, że był też bardzo fajnie przyjęty przez nas i z całego serca wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawia. Mamy też pozdrowienia ze społeczności, w której on też służy. Jest to Kościół Wolnych Chrześcijan w Piasku. Tak? Piasek. Koło Pszczyny, także też od pastora i od członków tej społeczności przekazuję bardzo serdeczne pozdrowienia, a także od tych, którzy nas uczyli, czyli od nauczycieli i pracowników, można powiedzieć, CEF, jak to się nazywa? Kto pamięta, jak to się nazywa ten CEF? CEF. Jak? Ale to dlaczego C? To mi nie pasuje. Wiedziałem, że coś mi nie pasuje. No to jest tak, jak nie zna się języków.
No.
Żona, w domu porozmawiamy. Nie wiesz, kiedy mężowi się zwraca uwagę? No. Ludzie kochane, nawet żony trzeba szkolić jeszcze. Ja nie wiem. W każdym bądź razie bardzo, bardzo serdeczne pozdrowienia, szczególnie od Łukasza, który nieraz też u nas tu był i też serdecznie całą społeczność też indywidualnie, że tak powiem, pozdrawia. Od jego żony, która też u nas była i od tych, którzy ostatnio byli na szkoleniu, kiedy tu nas uczyli. Także wszyscy oni bardzo, bardzo, bardzo serdecznie nas pozdrawiają. Ja oczywiście o tym nie mówiłem, że jak tam pojadę, przekażę od nas pozdrowienia, ale na pewno to zrobiłem, bo mam świadomość tego, że pewnie chętnie byście ich pozdrowili. Ja się nie pytałem, ale i tak to zrobiłem. W naszym imieniu. I za tydzień znowu nas tu nie będzie. Z bratem Krzysztofem jedziemy na drugą część tego szkolenia. I w tym momencie, jeśli chodzi o pracę wśród dzieci, będziemy najwyżej wykształceni w naszym zborze.
Cudzysłowie najwyżej.
No. No, ale to tak się ładnie mówi. Znaczy, wykształcenia kierunkowego, pedagogicznego żadnego nie mamy. Są tu lepsi pod tym względem od nas. Ale efektem tego szkolenia naszego jest i to, czym dzisiaj będę mógł się podzielić. Jest to praca, którą robiłem teoretycznie do tego, aby to przedstawić dzieciom, ale chciałbym się z wami tym podzielić. Wiemy o tym, że w historii narodu izraelskiego było coś takiego, że był to naród, jeden z narodów, który nie miał króla. Tak się działo do czasu, dopóki ten naród, patrząc na sąsiednie narody, nie zażyczył sobie u proroka Samuela, żeby im też, że oni też chcą mieć króla. No i prorok Samuel rozmawiał na ten temat z Bogiem. Wiemy, że Bóg był temu, że tak powiem, przeciwny, że nie podobała się Bogu ta prośba, ale zgodnie z tą prośbą został dla nich król ustanowiony i pierwszym królem, który był w narodzie izraelskim, był król Saul. O, widzę, że znacie tą historię, bardzo dobrze, cieszę się. Ale ten król Saul za bardzo się nie sprawdził, bo zgrzeszył w oczach Pana, postępował w sposób niewłaściwy. Bóg odjął mu jego błogosławieństwo i kolejnym królem był Dawid, ale zanim ten król, Dawid został królem, wiemy, że już w trakcie jeszcze panowania Saula też został namaszczony przez proroka, aby był królem, prawda? I Bóg tak też sprawił, że on służył u króla Saula. I były przeróżne sytuacje, działy się na dworze króla Saula w relacjach między Saulem i Dawidem. Wiemy, że początkowo Dawid zjawił się na dworze króla Saula, bo potrafił grać na harfie i jego swoją grą uspokajał króla Saula, kiedy w niego wstępował zły duch, kiedy on zaczynał, że tak powiem, robić się jakoś nadpobudliwy, nerwowy, negatywnie reagował. Wtedy Dawid zaczynał grać i to sprawiało, że demon, zły duch odstępował od króla Saula i on łagodniał, zaczynał się łagodniej zachowywać. I król Saul na początku bardzo pozytywnie traktował tego człowieka. Wiemy też, że ten król Saul był człowiekiem, który w imieniu narodu izraelskiego prowadził różne wojny, miał wojska, o których, że tak powiem, rządził, decydował nimi, gdzie, z kim będą walczyć w sytuacjach przeróżnych, prawda, czy na Izrael ktoś napadał, czy Izrael wyruszał na wojny z innymi narodami. Był człowiekiem, można powiedzieć, który rzeczywiście też do tego się nadawał, bo Bóg mu błogosławił często w tych wojnach. Mamy na jego temat napisane jest pierwsza księga Samuela, 14 rozdział. Od 47 wiersza czytamy o Saulu. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi swoimi okolicznymi wrogami. Z Moabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrywał Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Czyli był człowiekiem, który umiał prowadzić wojny. Był człowiekiem, tak jak czytamy, mężnym. Był człowiekiem też, że tak powiem, sprawnym tych dziedzinach związanych z posługiwaniem się na pewno bronią automatycznie, no bo prowadząc wojny trzeba, czy się chce, czy nie chce, nawet będąc królem, umieć się tym swoim orężem posługiwać, żeby rzeczywiście móc jak najlepiej walczyć z tymi, którzy przeciwko niemu występowali. Czyli dowiadujemy się, że no, mimo swoich negatywów, prawda, to jednak gdy w imieniu narodu izraelskiego prowadził wojny, Bóg mu często błogosławił i prowadził go w tym, aby rzeczywiście te wojny były wygrywane, chociaż też wiemy, że były też wojny przegrywane też z jego winy, bo nie pytał się Boga, bo okazywał brak cierpliwości wobec Boga. Ale tak jak wcześniej mówiłem, Dawid był jednym z ludzi, którzy znaleźli się blisko niego.
Przepraszam, a pytanie takie, a kiedy on to przegrywał? Dawid przegrywał wojnę?
Ja mówię o królu Saulu na razie.
Sorry.
Ja mówię o królu Saulu. To jeszcze nie był Dawid. Wiemy, że Dawid, tak jak mówiłem wcześniej, był w tym czasie już na jego dworze i usługiwał pieśniami, gdy on popadał w te negatywne zachowania związane z tym, że zły duch go atakował. I gdy dowiedział się, że... zaczęło się to dziać już w momencie, kiedy prorok mu powiedział, że ze względu na jego postępowanie zostało Boże błogosławieństwo od niego oddalone i w tej chwili ktoś inny zamiast niego będzie królem w narodzie izraelskim. Wiemy, że tym, który miał nim się stać, był król, był Dawid, w tamtym czasie jeszcze nie król, i ten Dawid został przez proroka Samuela też namaszczony, i mimo że jeszcze królem nie został, ale tak jak mówiłem, już był na dworze króla Saula. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że Dawid też w pewnym momencie zaczął wyjeżdżać na wojny w imieniu króla Saula. I wtedy się okazało nagle, że gdy Dawid w jego imieniu wyjeżdżał, gdy prowadził wojny, to nagle, gdy wracał z bitwy jakiejś, prawda, i wtedy ludzie krzyczeli hurra, prawda, i chwalili Saula, że pobił swój 1000 i zaraz chwalą Dawida, bo pobił swoje 10 000. No i wtedy takiemu królowi no nie za bardzo się to podobało. No bo jak oni śmieli nagle bardziej pozytywnie, lepiej mówić o Dawidzie, który jest, że tak powiem, tylko jego rycerzem, dowódcą jakiejś tam grupy wojsk, a mniej pozytywnie mówić o nim, który jest królem. Prawda? I to wszystko zaczęło psuć relacje między nimi. Ich relacje zaczęły się robić coraz gorsze. Ich relacje doprowadziły do tego, że w pewnym momencie, pewnego razu, zdarzyło się coś takiego, że o czym czytamy w pierwszej księdze Samuela, 18 rozdział, jak sobie otworzymy. I tam czytamy od 6 wiersza, taki fragment sobie przeczytajmy. A gdy szli w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów, z radosnymi okrzykami i przy dźwiękach cymbałów, i odezwały się pląsające kobiety w te słowa. Pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I gniewało to Saula bardzo i nie podobało mu się to powiedzenie, i rzekł: przypisały Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwa. Od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie, jak co dzień. Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem: przygwożdżę Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Gdy czytamy ten fragment, widzimy, co zaczęło się dziać. Że ten król Saul, człowiek, który wiedział, jak posługiwać się bronią, wiedział, jak jej użyć, aby zabić, przez to, co widział i słyszał, doszedł do takiej sytuacji, w której gra harfy już mu nie pomogła. To, że Dawid grał, to, że robił rzecz, która do tej pory uspokajała króla Saula, to wcale nic nie zmieniło. On, siedząc tam, będąc tam, wziął włócznie i rzucił w Dawida z myślą o tym, aby go zabić. Jak czytamy, było to dwukrotnie. Ale coś dziwnego się stało. Człowiek, który umiał się tą bronią posługiwać, człowiek, który wiedział, jak to zrobić, żeby zabić, człowiek, który to robił w tym celu, aby zabić, jednak nic mu w tym momencie z tego nie wyszło. Jednak nie dał rady zabić tego, którego chciał zabić. Jednak nie zrealizował swojego zamiaru. Z jakiego powodu? Wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem. przygwożdżę Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie i Saul zaczął się bać Dawida, gdyż Pan był z nim, a od Saula odstąpił. Wiecie, nastąpiła wielka zmiana. Stało się coś, co sprawiło, że Dawid mógł się czuć bezpieczny, a Saul naprawdę mógł zacząć czuć się zagrożony. On uświadomił sobie po tym, co się stało, po tym, co chciał zrobić, a co mu nie wyszło, że tak naprawdę to nie była jego wina, że źle rzucił. To nie była jego wina, że tak naprawdę nie udało mu się zabić Dawida. On zobaczył i to sobie uświadomił, że Dawid ma Boże błogosławieństwo, że Dawid od tego momentu jest chroniony, że od tego momentu Bóg się nim opiekuje i próby zabicia go mogą spełznąć na niczym, chociaż wiemy, gdy czytamy dalej historię relacji Dawida i Saula, jak bardzo jednak ten Saul chciał pozbyć się Dawida, jak często nastawał na niego, chciał go zabić, atakował go i ścigał po całej okolicy, można powiedzieć, ze swoimi wojskami, aby się go pozbyć. I nic z tego nie wyszło z jednej prostej przyczyny, która była dla Dawida naprawdę bardzo istotna. Z nim był Bóg. Bóg się nim w tym momencie opiekował. On od momentu, kiedy został namaszczony na króla, znalazł się w Bożej opiece. Znalazł się pod Bożą opieką. I wiecie, Bóg nadal nie zostawiał go samego w tych wszystkich wydarzeniach, które go dotyczyły. Żeby jego życie naprawdę lepiej się układało, by był jeszcze mniej zagrożony, Bóg sprawił taki wspaniały cud. W pierwszej księdze Samuela, 18 werset, od 1 do 5 wiersza czytamy takie słowa. Gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. A ilekroć Dawid wyruszał dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojownikami i podobało się to całemu ludowi, a także sługom Saula. Jonatan, jak wiemy, był synem króla Saula. I Bóg dotknął się serca Jonatana, że Jonatan bardzo umiłował Dawida. Jonatan stał się jego przyjacielem. Zawarli ze sobą przymierze. Symbolem tego, co zawarli między sobą, była wymiana odzieży. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie, dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. I oni przysięgli sobie, że rzeczywiście będą swoimi przyjaciółmi, że będą się wspierać, że będą sobie pomagać, że rzeczywiście będą we wszystkim czynić sobie to, co najlepsze. Przysięgli sobie to do tego stopnia, pewne rzeczy, że wiecie, Jonatan kiedyś mógł nawet zginąć z tego powodu, że umiłował Dawida. Była sytuacja, gdy Jonatan rozmawiał ze swoim ojcem. I jego ojciec rozmawiał z nim o Dawidzie. Gdzie ten Dawid jest? Gdzie się podział? Dlaczego nie przyszedł? A Jonatan starał się wybadać jego zamiary wobec Dawida. I gdy Saul zorientował się, że Jonatan dobrze życzy Dawidowi, że występuje w imieniu Dawida, aby Saul go nie atakował, by nie chciał go zabić, aby go oszczędził, bo bardzo go miłował. Wtedy król Saul rzucił również włóczniom własnego syna i też nie został ten syn zabity. Czyli chciał też zrobić wszystko, co możliwe, aby pozbyć się Dawida nawet kosztem własnego syna. Ale też nic mu z tego nie wyszło. Dlaczego? Dlatego, bo w tym momencie i nim opiekował się Bóg. Bo Bóg robił wszystko, aby Dawid był uratowany, by nic mu się nie stało i żeby wszystkie informacje związane z jakimiś niebezpieczeństwami dla niego, do niego docierały. I dlatego właśnie Jonatan o tym rozmawiał z ojcem. Wiecie, jest to dla nas naprawdę ważna lekcja, pokazująca nam, jak wspaniałą rzeczą jest znaleźć się w Bożym ręku. Jak wspaniałą rzeczą jest rzeczywiście być pod Bożą opieką. Jak wspaniałą rzeczą jest rzeczywiście polegać na tym, który jedynie, który może dać naprawdę najlepszy ratunek każdemu z nas. Taka jest prawda wynikająca z Bożego Słowa. Taka jest prawda dotycząca mnie i ciebie. Że jeśli chce się czuć naprawdę bezpiecznie, jeśli chce się czuć naprawdę niezagrożony w tym życiu, że nie będę musiał przejmować się atakami na moją osobę, najlepszą rzeczą jest zaufać Bogu. Najlepszą rzeczą jest żyć z Bogiem. Najlepszą rzeczą jest naprawdę wierzyć Bogu. Jeśli takie coś nie stało się jeszcze w twoim życiu, tak naprawdę nadal masz ten czas. Dopóki żyjemy tu na obliczu ziemi, każdy z nas ma ten czas, że może przyjść do Chrystusa. Jemu zaufać. Jemu uwierzyć. I żyjąc w Nim, możemy żyć w świadomości tego, że żyjemy w tym, który jedynie ma moc uratować ciebie i mnie od wszystkiego, co dla nas może być zagrożeniem, złem, które może spotykać nas w naszym życiu. Ale ja i ty, chcąc tak żyć, musimy zaufać Bogu. A muszę też być świadom tego, że jeśli już żyję w Jezusie Chrystusie, jeśli już w Nim jestem, jeśli jestem człowiekiem, który rzeczywiście należy do Chrystusa, to muszę żyć ze świadomością tego, że tak naprawdę zawsze i wszędzie mój Bóg jest ze mną. Że nigdy nie jestem sam. Że to nie polega na tym, że ja wyjdę na przykład stąd, to już tam na ulicy Boga nie ma. No bo w Biblii mamy napisane, gdzie jest was dwoje lub troje, prawda? Jestem pośród was. No nas jest tu troszkę więcej, czyli tu jest z nami Bóg, tak? A tam już go nie ma? Nie. Tam też jest ze mną i z tobą. Tam też czuwa nade mną i nad tobą. Tam też chce prowadzić mnie i ciebie. On ani ciebie, ani mnie nigdy nie zostawi. Zawsze będzie z tobą i ze mną. powstaje tylko pytanie, na ile ty rzeczywiście będziesz wierny Jemu? Na ile ja będę wierny mojemu Panu? Bo On mnie nigdy nie opuści. On mnie nigdy nie opuści. On mnie nie zostawi. W odróżnieniu ode mnie i od ciebie. Ja mogę to zrobić. Ja mogę od Niego odejść. Ja mogę Go zostawić. Ale On mnie nigdy nie opuści. Bo On mi to obiecał. I tak jak Dawid, żyjąc w Bogu, żyjąc pod Jego opieką, był świadom tego, że jest w Bożym ręku. Był świadom tego, że Bóg się nim opiekuje. Wiecie, nawet ten Saul, który stracił Boże błogosławieństwo, gdy rzucił w Dawida, uświadomił sobie tą ważną rzecz, że Dawid jest przed nim chroniony. Że Dawid jest przed nim chroniony, przed jego negatywnym nastawieniem, przed próbami jego zabicia. My też jesteśmy w Bożym ręku. Też przez Boga jesteśmy chronieni. Też się nami opiekuje. Co nie oznacza, że automatycznie już nic złego mnie i ciebie nie spotka. Bo Biblia obiecuje mnie i tobie, że ze względu na Chrystusa różne rzeczy mogą dziać się w moim i twoim życiu. Ale to nie oznacza wcale, że straciłem Boże błogosławieństwo. Ale trwając w Chrystusie i ze względu na Chrystusa, ja nigdy nie jestem sam. Bo nawet w tych wszelkich sytuacjach, które wydają nam się negatywne, Chrystus jest z nami. Chrystus jest ze mną, jest z tobą i to Chrystus nawet w tych złych sytuacjach daje nam moc do tego, aby w tym wszystkim trwać w Chrystusie. I naprawdę całym sercem cieszę się, że żyję w Jezusie Chrystusie, że mam świadomość tego, że w Nim mam Jego opiekę, Jego wsparcie, że moc Ducha Świętego daje mi to, że mogę w sposób właściwy realizować swoje życie dla Jezusa Chrystusa, czego życzę sobie i każdemu z nas, abyśmy naprawdę wiernie trwali zawsze w Jezusie Chrystusie, bo On zawsze będzie z nami. Amen.